Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 2 grudnia 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Jenik. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błyński, usłyszą Państwo przegląd prasy, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i lekcje języka francuskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Niemcy oświadczyły dzisiaj, że nie ma żadnego powodu wdrażać obecnie procesu przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO, wbrew życzeniom Waszyngtonu. Na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli Europejczycy zdecydowali się wznowić dialog z Rosją wstrzymany po agresji rosyjskiej na Gruzję w sierpniu, co z kolei wywołało zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych. Prezydent George Bush, czytam w depesze Reutersa, chciał przed odejściem z urzędu wdrożyć plan działań w tej mierze, tak zwany MAP. Perspektywa ta wzbudziła wściekłość Moskwy oraz niechęć Paryża i Berlina, które przeciwstawiły się temu na szczycie w Bukareszcie w kwietniu z obawy przed sankcjami energetycznymi ze strony Rosji, pisze Reuters. Obu krajom obiecano otwarcie tego programu w dalszym, nieustalonym terminie, co miało stać się przedmiotem dyskusji na obecnym szczycie. Szef dyplomacji niemieckiej, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, oświadczył, że mam nadzieję, iż nie wyjdziemy poza porozumienie bukareszteńskie, nie widzę powodu, by posunąć się dalej w tej chwili. Natomiast jego włoski kolega Franco Frattini zażądał zbliżenia z Rosją. Pani Condoleezza Rice nie zgłosiła w imieniu Waszyngtonu zastrzeżeń co do wznowienia kontaktów za pośrednictwem Rady Rosja-NATO, zawieszonych po napaści na Gruzję, wyraziła jednak wolę kompromisu przyspieszającego proces wejścia Gruzji i Ukrainy do NATO. Berlin oskarża Stany Zjednoczone o wchodzenie na skróty. Pani Rice przyznała, że są różnice taktyczne. Zapewniła jednak, że nikt nie zamierza zatrzasnąć tym krajom drzwi do paktu. Niemcy i Holandia uznały, że w obu krajach musi najpierw dojść do głębokich reform demokratycznych. Zdaniem AFP szanse wejścia dwóch byłych republik sowieckich do NATO są dzisiaj zerowe. Unia Europejska ogłosiła natomiast oficjalnie wznowienie negocjacji wokół globalnego partnerstwa z Rosją, stwierdzając, że Moskwa w dostatecznym stopniu wykonała postanowienia rozejmu z Gruzją. AFP przypomina jednak, że choć wojska rosyjskie wycofały się z Gruzji, nadal zajmują dwie separatystyczne republiki. Jednocześnie podjęła dzisiaj pracę misja dochodzeniowa Unii na temat przyczyn konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Pokieruje nią Szwajcarka pani Heidi Talierini, specjalna wysłanniczka ONZ w Gruzji w latach 2002-2006. Mówi Paryż RFI. Przyszła pani sekretarz stanu Hillary Clinton uchodzi w Rosji za niewygodnego partnera. Znana jest bowiem z antyrosyjskiego stanowiska, pisze AFP, powołując się na obserwatorów w Moskwie. 24 godziny po jej nominacji przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Konstantin Kosaczew oświadczył, że zarówno pani Clinton, jak Robert Gates, potwierdzony na stanowisku sekretarza obrony, opowiadają się za dominacją amerykańską na świecie i obroną interesów amerykańskich za wszelką cenę. Zdaniem Kosaczewa dialog będzie równie trudny jak za czasów Busha. Izwiestia określiły panią Clinton mianem jastrzębia, a politolog Fiodor Lukianow uważa, że idea przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO jest droga rodzinie Clintonów. Jewgeni Wolk, analityk z Heritage Foundation w Moskwie, przypomina, że pani Clinton określiła wybór Miedwiediewa 2 marca jako dzień regresu demokracji w Rosji. Andrzej Lugavoj, główny podejrzany o zamordowanie Aleksandra Litwinienki w Londynie, wybrany deputowanym partii putinowskiej, oświadczył w rozmowie z agencją RIA Nowosti, że Litwinienko zabił się sam, manipulując nieostrożnie polonem, który przypuszczalnie posiadał. Był nieodpowiedzialny i prowadził niebezpieczny tryb życia, zapewnił Lugavoj, podkreślając zarazem, że nie należy zapominać o jego nienawiści do władz rosyjskich, służb specjalnych i wszystkiego, co rosyjskie. Moskwa odmawia ekstradycji Lugavoja do Wielkiej Brytanii. Dodajmy jeszcze, że w małej cerkwi na przedmieściach Petersburga odsłonięto ikonę ufundowaną przez przedsiębiorcę Aleksandra Jewsiejewa. To cerkiew pod wezwaniem świętej księżniczki Olgi w Strylnoj. Ikona przedstawia spotkanie Józefa Stalina z błogosławioną Matroną Nikotową, niewidomą moskwiczanką, którą cerkiew prawosławna kanonizowała po śmierci. Legendarne spotkanie odbyło się na jesieni 1941, w parę miesięcy po zdradzieckiej napaści Hitlera na sojuszniczy Związek Radziecki. Według legendy Matrona poradziła wówczas Stalinowi, by nie opuszczał Moskwy i obiecała mu zwycięstwo. Jewsejew oświadczył, że ufundował ikonę, gdyż uważa Stalina za wielkiego męża stanu, który zwyciężył nazistów i założył Związek Radziecki. Koniec cytatu. Cerkwią kieruje charyzmatyczny pop Jewstafiej Jakow, który ma licznych wielbicieli i nie kryje sympatii dla Stalina. To prawdziwy ojciec narodu, który zbudował silne państwo i zdrowe moralnie społeczeństwo. Jego śmierć osierociła naród. Chciałbym, żeby Stalin wrócił, oświadczył ojciec Sievstafi agencji France Press, która przypomina, że 47% Rosjan jest dobrego mniemania o Stalinie, a tylko 29% złego. Mówi Paryż RFI. W 2 dni po wyborach parlamentarnych w Rumunii nadal niepewne są losy przyszłej koalicji rządowej. Socjaldemokraci zyskali tylko minimalną przewagę nad liberalnymi demokratami. 33,6% do 33%. Dokładny skład obu izb nie jest jeszcze znany, a prezydent Basescu ma 3 tygodnie na mianowanie premiera. Szef socjaldemokratów Mircea Joana przypomniał, że w normalnej demokracji rządzi zwycięzca i wezwał wszystkie partie do negocjacji koalicyjnych. Przewodniczący PDL, czyli liberalnych demokratów, Emil Boc, domaga się jednak powołania liberalnej koalicji z Partią Narodowych Liberałów premiera Tarycianu, która zebrała 18% głosów. Niewykluczona jest jednak również koalicja obu największych partii. Mówi Paryż RFI. W Tajlandii opozycyjny, ultrarojalistyczny i antydemokratyczny Ludowy Sojusz na Rzecz Demokracji oświadczył, że wszystkie demonstracje zostaną wstrzymane w Bangkoku od jutra rana. Sojusz odniósł wielki sukces w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który rozwiązał 3 spośród 6 partii koalicyjnych i zakazał premierowi Wong Sawatowi oraz 31 innym dygnitarzom działalności politycznej na 5 lat. Pod zarzutem oszustw w zeszłorocznych wyborach. Tym samym ustać ma okupacja 2 głównych lotnisk w Bangkoku, co kompletnie zablokowało komunikację lotniczą. Założyciel sojuszu Sondi Lim Tongkul oświadczył, że ugrupowanie osiągnęło swe cele, zagroził jednak wznowieniem protestów, jeżeli do władzy dojdą współpracownicy reżimu Taksina Shinawaty, teścia premiera Wong Sawata przebywającego na wygnaniu, lub ktokolwiek spróbuje zreformować konstytucję i ograniczyć władzę królewską. Reuters podkreśla jednak, że nie oznacza to końca kryzysu w Tajlandii, gdzie możliwe jest zawieszenie konstytucji i powołanie sędziowskiej rady tymczasowej rządzącej kraj. Mówi Paryż AFP. RFI. AFP podaje, że 200 osobistości francuskich i rosyjskich podpisało list protestacyjny przeciwko zamiarowi zamknięcia emisji na falach krótkich redakcji rosyjskiej RFI i ograniczenia jej działalności do internetu. Wśród sygnatariuszy są Władimir Bukowski, filozof André Glucksmann, historyk Alain Besançon i Stefan Courtois, wydawca Czarnej Księgi Komunizmu. Sygnatariusze dają wyraz swej konsternacji i domagają się cofnięcia tej decyzji, przypominając, że dostęp do rosyjskiej witryny internetowej RFI jest zablokowany przez rosyjskie wyszukiwarki, podczas gdy władze rosyjskie gwałcą prawa człowieka i wolność słowa, kneblując wszelką krytykę i kontrolując informacje. List przypomina zamordowanie Anny Politkowskiej. Jak wiadomo, dyrekcja RFI ogłosiła zamiar przebudowy całej anteny w językach obcych, w tym całkowitej likwidacji kilku programów, także w języku polskim. Pod listem protestacyjnym w tej ostatniej sprawie podpisało się dotąd około 1500 sygnatariuszy, w tym Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski, Wisława Szymborska, Roman Polański, Jerzy Skolimowski i Andrzej Seweryn.
Indie, tak jak każde państwo, mają prawo do podjęcia działań wojskowych w razie zagrożenia ich terytorium, oświadczył we wtorek szef indyjskiej dyplomacji Pranab Mukherjee w wywiadzie telewizyjnym. Dodał on jednak zaraz, że Indie nie mają wcale zamiaru powstrzymania procesu pokojowego z Pakistanem. Natomiast jeśli Pakistan nie potraktuje w odpowiedni sposób kwestii zamachów terrorystycznych w Bombaju, trudno będzie proces pokojowy kontynuować. Rząd indyjski domaga się od Pakistanu wydania około 20 osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną i poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Skądinąd szef policji w Bombaju, Hassan Ghaffour, oświadczył, że śledztwo ujawniło poważne dowody na to, że zamachowcy przybyli z Pakistanu. Pakistańczykiem jest bez wątpienia jedyny terrorysta, który schwytany został żywcem. Wszyscy zaś terroryści byli szkoleni co najmniej przez rok w Pakistanie, w tym samym miejscu przez byłych oficerów armii. Do Indii przybyli oni z Karachi na pokładzie porwanego wcześniej indyjskiego Kutra. Hassan Ghaffour oświadczył też, że zamachy te były pomyślane jako samobójcze, a ich celem było dokonanie spektakularnej akcji i zabicie maksymalnej ilości osób. Według wcześniejszych oświadczeń zamachowcy należeli do terrorystycznej organizacji islamistycznej Laskhar-e-Taiba, mającej zaplecze w Pakistanie.
To był nasz dziennik, a teraz przegląd prasy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor i Marek Brzeziński.
Dwa dzienniki francuskie wybrały dwie polityczne pary na swą pierwszą stronę. Libération pisze o rodzimych sprawach. W nowej aferze wymiaru sprawiedliwości prezydent Sarkozy zdezawuował swoją minister sprawiedliwości. Le Figaro przygląda się wczorajszej nominacji na sekretarza stanu, którą w administracji Obamy zostanie jeszcze niedawna rywalka prezydenta elekta Hillary Clinton. Z jednej strony szef zmuszony jest przywołać swoich pracowników do porządku, z drugiej daje nam lekcję politycznego pragmatyzmu. Libération pisze o tym, jak to Nicolas Sarkozy włączył się w poniedziałek w sprawę aresztowania byłego dyrektora działu edytorskiego w tejże gazecie. Wymiar sprawiedliwości chciał mu przedstawić akt oskarżenia o pomówienie, ale by doprowadzić go przed oblicze sędziego, dokonano brutalnego aresztowania. Dziennikarza na oczach dzieci i żony zakuto w kajdanki, niczym kryminalista złajano go jak ostatniego aferzysta. Właśnie okoliczności, w jakich policja dokonała aresztowania, wywołały burzę w sferach medialnych i rządowych. Vittorio De Filippi, bo o nim mowa, ma szczęście, pracuje w branży, o której słychać i jeśli ktoś myśli, że tego rodzaju sprawy można zatuszować, ten się myli. Gorzej mają nielegalni imigranci, rodzice nie mający prawa pobytu, oddający dzieci do szkół i drżący, że sprzątnie ich policja. Jednym słowem, ci, których prawa człowieka i godność osoby ludzkiej łamane są bez wszczynania kłótni. Autor wstępniaka w Libération, redaktor naczelny lewicowego dziennika Laurent Geoffrin, odbiera interwencję prezydenta jako poparcie dla tezy o niewspółmierności użytych środków wobec całej afery. Czy poparcie prezydenta wpłynie na reformę zasad 48-godzinnego aresztowania i sposoby doprowadzania osób przed sąd, to inna sprawa. Procedury tymczasowego zatrzymania dają we Francji pole działaniom policji, z którymi nie można się pogodzić, pisze Laurent Geoffrin. Przypadki nadużyć przez siły porządku publicznego dotykają coraz częściej nie tylko dziennikarzy, ale także zwykłych obywateli. I kto to mówi? Sam Nicolas Sarkozy, który zlecił komisji powołanej do życia w październiku refleksję na temat procedury karnej szanującej prawa człowieka i godność osoby ludzkiej. Skoro sędzia wydał nakaz natychmiastowego doprowadzenia przed sąd osoby, na którą wpłynęło oskarżenie w sprawie o pomówienie w prasie, w której, jak można się spodziewać, nałożona zostanie co najwyżej kara pieniężna, miejmy się na baczności. Wskazuje ona bowiem na ogólny klimat zaostrzenia aparatu wykonawczego, wymiaru sprawiedliwości i działań policji. Represje uległy nasileniu na skutek zaleceń pani minister spraw wewnętrznych i samego prezydenta. Przyznając rację Libération, gazecie broniącej swego dyrektora i dziennikarza, prezydent zaprzecza samemu sobie, pisze Geoffrin. Czy wyplączę się z tego węzła w imię wolności obywatelskich? Słowa w tej mierze nie wystarczą, konieczna jest czujność, kończy Libération. Prawdziwej lekcji politycznego pragmatyzmu udziela nam inna para, Barack Obama i Hillary Clinton. Z pomocą przedstawionych w poniedziałek nominacji na dwa kluczowe stanowiska w przyszłym rządzie, bezpieczeństwa i dyplomacji, prezydent elekt zamierza przywrócić Ameryce leadership, pisze korespondent Le Figaro w Waszyngtonie Filip Żyli. Silne osobowości, różne horyzonty, przeszłe pojedynki słowne. Dziś urazy poszły w zapomnienie, przynajmniej czasowo. Wszyscy nominowani mają jeden determinujący ich cel – odwrócić kartę prezydencji Busha. Występując na konferencji prasowej, podczas której jej nominacja została przedstawiona dziennikarzom, Hillary Clinton wspomniała o poczuciu obowiązku i o wysiłku, jakiego wymagała od niej ta decyzja. Obserwatorzy są zdania, że z pozycji członka rządu będzie jej łatwiej żywić ambicje na powrót w przyszłych wyborach prezydenckich. Zapewniając ją o swym pełnym zaufaniu i przykładzie, jaki dają światowym stolicom, prezydent elekt od razu ustalił hierarchię działania. Chcę prawdziwej dyskusji w Białym Domu, ale to ja jako prezydent ustalam politykę i oczekuję od moich współpracowników realizacji mojej wizji. Dixit Obama. Ci kluczowi współpracownicy dzielą z nowym prezydentem przede wszystkim poczucie pragmatyzmu na temat amerykańskiej potęgi i mają wyważone podejście uwzględniające wszystkie składniki władzy. Credo prezydenckie rozwija przyszłość. przyszły wiceprezydent Joe Biden, siła militarna i ekonomiczna Stanów Zjednoczonych powinna iść w parze z ich wartościami i ideałami. Tyle slogany, a jak wygląda rzeczywistość? W kwestiach bezpieczeństwa i dyplomacji Barack Obama stawia na doświadczenie. Czy filantropijna działalność Billa Clintona będzie stanowić przeszkodę dla wiarygodności nowej pani sekretarz stanu i w potwierdzeniu jej stanowiska w Senacie? Były prezydent wyszedł żądaniom przyszłej administracji naprzeciw i już przedstawił pełną listę darczyńców swej fundacji. Będzie ją musiał odtąd uzupełniać i okazywać Białemu Domowi do akceptacji wszystkie przemówienia. Ale to chyba nieduże ustępstwo wobec przyszłych ambicji pani Clinton.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francuski dziennik Le Monde podchwytuje za Washington Post ocenę składu administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, pisząc, że do jego ekipy trafili politycy amerykańskiego centrum. Francuska gazeta szczególną uwagę poświęca dla niej trzem kluczowym postaciom. Robertowi Gatesowi, generałowi Jamesowi Jonesowi i ciemnoskórej Susan Rice. Oczywiście kilka słów pada również pod adresem zaciętej przeciwniczki Obamy z okresu kampanii w obozie demokratów Hillary Clinton, która na czele Departamentu Stanu ma zadbać o nadanie nowego rumieńca sojuszom Ameryki z jej partnerami, o poprawę wizerunku Stanów Zjednoczonych na świecie i o przywrócenie im pozycji głównej siły wprowadzającej zmiany na naszym globie. Roberta Gatesa, byłego szefa CIA z czasów rządów George'a Busha seniora, Le Monde określa mianem realisty. To postać doceniona zarówno przez demokratów, jak i republikanów. Jego zadaniem w roli szefa Pentagonu, na które to stanowisko ustępujący prezydent George W. Bush powołał go w 2006 roku, jest doprowadzenie w rozsądny sposób do zakończenia wojny w Iraku. Gates, znawca Kremla, jest człowiekiem wyważonym i twardo chodzącym po ziemi. W wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika Newsweek wyraził opinię, że świat obecnej doby jest bardziej skomplikowany i niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej. James Jones, generał piechoty morskiej, ekspert do spraw NATO, był w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi jednym z bliższych współpracowników Johna McCaina. Obama powierzył Jonesowi stanowisko doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa. Generał, podobnie jak Robert Gates, jest osobą cenioną zarówno przez demokratów, jak i republikanów. Doświadczenie Jonesa, który stał na czele sił natowskich w czasie ofensywy przeciwko talibom, jak jego świetne rozeznanie w sprawach związanych z konfliktem izraelsko-palestyńskim, mogą się okazać bezcenne dla Obamy. Funkcję stałego wysłannika na Bliski Wschód powierzyła Jonesowi amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. To nazwisko nie zniknie z Białego Domu za sprawą Susan Rice, którą nowy prezydent mianował ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Ta młoda kobieta, absolwentka Uniwersytetu Stanford, wywodzi się z kręgów naukowych. Do polityki trafiła za czasów Billa Clintona. Obama podkreśla, że Susan Rice, podobnie jak on sam, widzi w ONZ forum konieczne do rozwiązywania spraw o charakterze ogólnoświatowym. Aczkolwiek obydwoje zgadzają się również co do tego, że jest to forum niedoskonałe. Irak, Afganistan, Bliski Wschód, Darfur, no a nowy prezydent i Europa. Tej sprawie Le Monde poświęca artykuł redakcyjny. Francuski dziennik, który używając języka żeglarskiego mocno idzie lewym halsem, niekiedy zanurzając po tej stronie całą burtę, jest przekonany, że stosunki Europy z Ameryką Obamy będą mniej napięte niż za czasów Busha juniora. Niemniej nie można mieć złudzeń. Nowy prezydent i jego ludzie w przypadku kontraktów państwowych pierwszeństwo będą dawali przedsiębiorstwom amerykańskim. Zaiste, czyż można się temu dziwić? Wszak Barack Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli jego wybór w badaniach opinii publicznej poparło niemal 80% Francuzów. No ale to już komentarz czytającego dzisiejsze wydanie dziennika Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Z okazji wznowienia negocjacji między Unią Europejską a Rosją na rzecz strategicznego partnerstwa, na falach naszej rozgłośni wypowiadał się dziś ekspert z brukselskiego Międzynarodowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Pierre-Emmanuel Thoman. Dokonuje on analizy politycznych i geostrategicznych wyznaczników tych negocjacji w sposób uderzająco beznamiętny. Zapraszam więc na lekcję Realpolitik.
La ligne suivie par l'Union européenne, c'est...
Linia polityczna przyjęta przez Unię Europejską jest niemal kalką linii politycznej narzuconej przez Nicolas Sarkozy'ego z poparciem Niemiec, czyli uznania, że Rosja mniej więcej wypełniła swe zobowiązania, nawet jeśli w szczegółach wycofanie wojsk z Abchazji i Osetii Południowej budzi spory z niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przeważyła więc linia, powiedziałbym, kontynentalna.
C'est la ligne continentale, je dirais, qui a prévalu pour l'instant. Il faut voir le kontekst.
Trzeba popatrzeć na kontekst geopolityczny tego wznowienia negocjacji, dlatego że kwestia energetyczna i kwestia bezpieczeństwa są stawką geopolityczną o żywotnym znaczeniu dla Unii Europejskiej i jej przyszłości. Kontekst to niedawna wojna rosyjsko-gruzińska, narodziny de facto świata wielobiegunowego, kryzys finansowy, który jest także przejawem wielobiegunowości w gospodarce i wreszcie tarcza antyrakietowa proponowana przez USA w Polsce i Czechach oraz rosyjska riposta w postaci zapowiedzi instalacji rakiet w rejonie Kaliningradu.
La riposte russe d'installer des missiles à Kaliningrad. Alors dans ce contexte,
w tym kontekście w interesie Unii Europejskiej leży wznowienie kontaktów z Rosją, bo ponad samym faktem ich wznowienia chodzi o rozpoczęcie rozmów na temat energii. Rosja to zaplecze energetyczne i handlowe Unii Europejskiej. Unia potrzebuje zabezpieczenia swych dostaw energetycznych, a także zabezpieczenia swoich inwestycji w Rosji. Rosja zaś potrzebuje tych inwestycji dla rozwijania swej gospodarki i energetycznych infrastruktur.
En Russie et la Russie a besoin des investissements de l'Union européenne pour soutenir son économie.
Za tym konsensusem Unii Europejskiej dotyczącym wznowienia negocjacji kryją się jednak różnice zdań poszczególnych państw członkowskich. Niektóre są bardziej od innych zależne od rosyjskich dostaw gazu i ropy naftowej. Natomiast Francja i Niemcy uważają, że partnerstwo strategiczne z Rosją jest pierwszorzędne i pragną nadać tej relacji jak największą treść. Dla nich relacja z Rosją jest priorytetem polityki zagranicznej. Z kolei podejście takich państw jak Republiki Bałtyckie, Polska i w mniejszej mierze Wielka Brytania jest bliższe podejściu USA i to może być postrzegane jako wola otoczenia i osłabienia Rosji, co trochę zalatuje zimną wojną. Na razie w Unii panuje pewien konsensus co do wznowienia tych negocjacji. Ale najmniejszy incydent grozi tym, że zostaną one ponownie zablokowane.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu nie chce zaostrzać sytuacji, przyjęło jednak rezolucję, w której ostro potępia Rosję i Gruzję za ciężkie naruszenie międzynarodowego prawa, praw człowieka i zasad, którymi kieruje się organizacja. Zgromadzenie wezwało do powołania niezależnej międzynarodowej komisji, która bezstronnie zbada przebieg wydarzeń.
W przyjętej rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne stwierdza, że po raz pierwszy w historii organizacji dwa państwa członkowskie podjęły przeciwko sobie działania wojenne. W dokumencie posłowie potwierdzają integralność terytorialną Gruzji, zaznaczają przy tym, że uznanie przez Rosję jednostronnie ogłoszonej niepodległości południowej Osetii i Abchazji jest nie do zaakceptowania. Zdaniem posłów argument ochrony własnych obywateli za granicami kraju, wysuwany przez Rosję, jest także nie do przyjęcia. Rodzi obawy, że może zostać użyty przez Moskwę również w innych krajach. Posłowie chcą zastosowania wobec Rosji i Gruzji procedury specjalnego monitoringu. Zgromadzenie wezwało oba kraje do podjęcia dialogu i pełnego wprowadzenia w życie 6-punktowego planu o zawieszeniu działań wojennych przedstawionego przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Zdaniem posła Tadeusza Iwińskiego najlepszym miejscem do prowadzenia dialogu jest Rada Europy, choć obawia się, że Rosja nie będzie chciała zastosować się do zaleceń zawartych w rezolucji.
W tej chwili Tbilisi i Moskwa zerwały stosunki dyplomatyczne. Od 2 lat nie ma nawet bezpośredniego połączenia lotniczego między Gruzją a Rosją. Są kłopoty z otrzymywaniem wzajemnych wiz i tak dalej. No więc Strasburg wydaje się najlepszym miejscem właśnie do prowadzenia takiego dialogu. Honor Rady Europy uratował szwedzki komisarz praw człowieka Hammarberg, który bardzo szybko pojechał. Był zarówno w północnej Osetii, jak i w południowej Osetii. Był w Tbilisi, był w Gorii i był w Moskwie. I później działania parlamentarne. Natomiast uważam, że Komitet Ministrów Rady Europy nie stanął na wysokości zadania. Jego przewodniczący, były premier Szwecji Bildt, nawet tu nie przyjechał, co moim zdaniem jest rzeczą niesłychaną. Bardzo silnie akcentowałem potrzebę pewnego procesu pojednania, bo to bez pojednania między Rosją i Gruzją do niczego nie dojdzie, a pojednanie to jest zwłaszcza kwestia, którą należy krzewić wśród młodzieży, wśród młodego pokolenia.
To jest jak gdyby dłuższe działanie. Natomiast to, co teraz, pierwsze to powinniśmy ocenić, co się wydarzyło. Była delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego, żąda, żeby powołać niezależną komisję, gdyż obie strony przedstawiają całkowicie sprzeczne relacje. Nie można przejść do porządku dziennego, czyli wypadałoby, żeby któraś ze stron albo obie zostały ukarane. Co dalej?
Znaczy, tu przeważył moim zdaniem bardzo rozsądny punkt widzenia, że nie można pozbawiać żadnej delegacji praw członkowskich. Natomiast co tu można zrobić? Oczywiście to niezależne śledztwo międzynarodowe, ono będzie prowadzone, chociaż no, wiadomo jak było. No, wiadomo, że w nocy 7 na 8 sierpnia Gruzja zaatakowała z Inwali. Oczywiście, czy była prowokowana, czy nie, to jest jakby inny wątek. Natomiast zaatakowała, ale oczywiście odpowiedź rosyjska była no, nieproporcjonalna i była przecież tak daleko posunięta, że Rosjanie, gdyby chcieli, to już militarnie zajęliby Tbilisi. Armia gruzińska przestała istnieć de facto, więc natomiast powinna zostać zwołana konferencja międzynarodowa, która by wypracowała mechanizmy zapobiegania konfliktom. No, to jest pytanie, jak to zrobić, tym bardziej, że zamrożone konflikty się często odmrażają. I mamy sytuację na Kaukazie, chociażby Górnego Karabachu. No, jedno państwo, Armenia, okupuje 20% terytorium innego państwa, czyli Azerbejdżanu, już kilkanaście lat i to jest poza dyskusją. Na przykład bez udziału Rosji nie da się rozwiązać tego konfliktu. Są też kwestie, które się mogą pojawić.
Powstała bardzo skomplikowana sytuacja polityczna. Jednostronne uznanie niepodległości przez dwa kraje, w cudzysłowie, część Gruzji. Rezolucja, którą przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, wyraźnie wzywa Rosjan, żeby odwołali tę decyzję. Czy sądzi pan, że jest to możliwe? Co będzie, jeżeli oni tego nie uczynią?
Powiem szczerze, że nie liczę na to. Chciałbym się mylić. Rosjanie bardzo zręcznie wykorzystali wątek Kosowa i niepodległości jako pretekst, ale interpretują to bardzo, bardzo zręcznie w prawie międzynarodowym. Ten spór stary, prawny, co jest ważniejsze, czy integralność terytorialna danego państwa, czy dążenie danego narodu, czy grupy etnicznej do samostanowienia, do niepodległości, to jest nie do rozstrzygnięcia. I oczywiście Abchazja i Osetia Południowa zostały uznane do tej pory tylko przez Nikaraguę, nie licząc Rosji.
A czy nie uważa pan, że jest jakaś niezwykła przewrotność w polityce rosyjskiej? Jako że nie uznają Kosowa, ale równocześnie uznali Osetię i Abchazję, czyli coś się tutaj nie zgadza.
To jest prawda, tylko że jakby z historii, z prawa międzynarodowego można wyciągać bardzo różne wnioski. To jest taka jakby skarbnica, z której jedni czerpią ważąfią, a inni skromną łyżką dane argumenty, a inni inne. Oczywiście Osetia Południowa, która ma dzisiaj realistycznie może 40 tysięcy ludzi, no nie może istnieć jako niepodległe państwo, bo to nie jest monako czy Lichtenstein, jest coś takiego, więc jakby jedyna perspektywa to jest taka, że ona się może połączyć z Osetią Północną, 700-tysięczną strukturą, która jest jednym z ponad 80 podmiotów Federacji Rosyjskiej. Abchazja to jest coś innego. Abchazja ma ponad 300 tysięcy, prawda, ma wybrzeże, ma kurorty, ma zasoby naturalne, no ale w każdym razie to wszystko razem stworzyło bardzo liczne precedensy, do których się teraz różne osoby będą odwoływały.
Jeżeli Rosjanie rzeczywiście nie będą chcieli się zastosować do tego, co mówi rezolucja, to będą podejmowane prawdopodobnie wobec nich jakieś działania.
Czy optymistyczna wizja jest taka, powiedziałbym raczej realistyczna, że po pierwsze zostanie zorganizowana konferencja właśnie ta międzynarodowa, która wypracuje określone metody przeciwdziałania konfliktom. Powtórzę, że będzie powołana niezależna grupa, która zbada przyczyny tego konfliktu, w sensie ustali nawet fakty. Pozytywną również sytuacją byłoby, gdyby tu na przykład doszło do rozmów między delegacją rosyjską i gruzińską, parlamentarną. Czy nawet negatywne to tak, że to status quo się utrzyma, że obserwatorzy międzynarodowi no nie będą mogli działać, że może dojść do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Gruzji, że to państwo, które jest dzisiaj bardzo zniszczone, nie będzie odbudowane i że no, Gruzja przekształci się w to, co Amerykanie nazywają failed states, upadł państwu. Natomiast ja nie sądzę, żeby tutaj przeważyła jakaś tendencja do usuwania jednej czy drugiej strony z Rady Europy, czy nawet ze Zgromadzenia Parlamentarnego, dlatego że no nieobecni nie mają racji. To szansa na dialog jest właśnie tutaj. To zresztą Michał Saakaszwili był kiedyś członkiem delegacji, przewodniczącym delegacji, przyjeżdżał tutaj, nawet nie tak dawno się jako prezydent występował, więc ja jestem tu no, realistą, ale uważam, że najgorsze mamy za sobą, ale to jest niewątpliwie punkt historyczny w kształtowaniu pewnego porządku światowego w XXI wieku.
Czy jest to faktycznie punkt historyczny w kształtowaniu porządku światowego? Czas pokaże. Nie ma wątpliwości jednak, że postawa obu stron i sposób zakończenia konfliktu rosyjsko-gruzińskiego będzie przykładem dla innych. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wielka wystawa Bacona w Londynie. Pojechałem, zobaczyłem, wróciłem przerażony. To nie ja wymyśliłem, że Francis Bacon jest podobny do Czesława Miłosza. Idzie o twarz, a nie o twórczość. Tylko mój francuski kolega. No tak, może trochę. Zgodziłem się bez entuzjazmu i musiałem wtedy wyglądać jak portret Isabel Rawstrom namalowany przez irlandzkiego artystę w roku 1967, to znaczy wyglądać koszmarnie. Złapałem się na myśli, że może Czesław Miłosz z takiego porównania byłby niezadowolony. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że to ja byłbym niezadowolony, gdyby ktoś moją fizis porównał do Baconowej. A dlaczego? Bo ja się jego od dawna bałem. Strach tkwił we mnie wystarczająco głęboko, by o nim nie wiedzieć. Dopiero kiedy w Sąd Pompidou otwarto wielką wystawę dzieł Francisa Bacona, to wtedy strach wywlókł się z tamtej strony gardła w postaci zwłoki. Zwlekałem, ociągałem się, wymyślałem preteksty, żeby tylko nie pójść. No ale w końcu poszedłem. Bałem się czego? Otwartej gęby i zębów. Uczeni psychoanalitycy powiedzieliby od razu, że to lęk przed kastracją. Ale czyj lęk? Mój czy Bacona? Oczywiście bałem się serii studiów według portretu papieża Innocentego X Velasqueza, które Bacon zaczął malować w roku 53, ale nade wszystko bałem się zębów z głowy drugiej z roku 49, która wisi na stale w muzeum w Belfaście. Z Velasquezem dziwy. Bacon powtarzał, że portret Innocentego X jest najwybitniejszym obrazem namalowanym przez artystę i prawdopodobnie najwspanialszym portretem wszechczasów. Ale przecież on nigdy go nie widział w oryginale. Innocenty X Velasqueza wisi w Galleria Doria Pamfili w Rzymie, do której Irlandczyk nie zajrzał. Zgodnie ze swymi zasadami przerzucał tylko reprodukcje, wiele różnych reprodukcji. Portret stał się obsesją Bacona, do czego się chętnie i często przyznawał. Próbowałem go wielokrotnie zdeformować, ale wydaje mi się, że postępowałem głupio, a rezultaty ukazały się mizerne. Myślę, że ten portret stanowi rzecz samą w sobie. To absolut i niczego nie da się z nim zrobić. Warianty według Velasqueza. Krzyczący przeraźliwie człowiek w szklanej klatce z rękami zaciśniętymi na poręczach złotego stolca. Krzyk, zęby, oczy, wywalony język, oczy słup w okularach albo bez okularów. Ile już powstało interpretacji najsłynniejszego cyklu artysty? Ponad 100. David Sylvester, autor wielu ważnych rozmów z Baconem, uważa, że seria tworzy świadectwa zmagań z pamięcią o własnym ojcu, że to cykl przeciw papie. John Russell twierdził, że falbanki, halki i fałdki przypominają strój transwestyty i odsyłają do niemowlęctwa. Krzyk kojarzy się z wydzieraniem się oseska w pieleszach. Bacon nigdy ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył interpretacjom bliźnich. W National Gallery w Londynie wisi portret Juliusza II namalowany przez Rafaela i Bacon mógł go sobie oglądać do woli. Nie oglądał. pod koniec życia wyznał Michelowi Archimbault. Uważam, że namalowanie przeze mnie tej serii obrazów było wielkim błędem. Portret Velázqueza prześladował mnie przez całe życie w reprodukcjach, które obsesyjnie gromadziłem. Kupowałem każdą książkę albo album, w którym znalazłem podobiznę obrazu. To portret niesłychany. Ja chciałem zrobić coś odbiwszy się od niego. Nie wyszło. Tadeusz Różewicz napisał o cyklu Bacona jeden z największych swych wierszy i różewiczowska lekcja baconowej interpretacji Velázqueza przemawia do mnie najsilniej. Krzyk, zęby, wrota zębów, niesamowita głowa druga. Bacon skrupulatnie wyliczał, kto na niego oddziałał najsilniej. Z pisarzy, oprócz Michela Leirisa, który napisał o Baconie osobną książkę, a i Aeschylos, Eliot i Ezra Pound. Z malarzy, oprócz Velázqueza, Poussin. Szczególnie obraz wiszący w Muzeum Condeuszy w Chantilly, rzeźni Winiątek. Bacon twierdził, że Poussinowi udało się uchwycić najbardziej przerażający ludzki krzyk w całych dziejach malarstwa światowego, podobnie jak Eisenstein przedstawił przeraźliwy niemy krzyk w Pancerniku Potiomkinie. Bacon wyznał, że pragnął prześcignąć Poussina i Eisensteina i że pewnego dnia kupił sobie książkę o chorobach jamy gębowej, w której znajdował się piękne plansze, znajdowały się oraz obrazki pokazujące otwarte usta i jamy od środka. Głowy drugiej przestałem się bać zupełnie, kiedy rozumiałem, że dla tego wielkiego irlandzkiego artysty zachód słońca to zajście na tamtą stronę niemy krzyk zwiastujący gotowość do powtórnych narodzin.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
We wtorek 25 listopada w Instytucie Kultury Szwedzkiej w Paryżu odbył się koncert Pawła Kaczmarczyka, tegorocznego polskiego gościa festiwalu Jazzy Colors. Występował on już w ramach tego festiwalu. Wówczas był liderem zespołu KBD Trio. Tym razem przyjechał z innymi muzykami. Na saksofonie grał Radek Nowicki, na kontrabasie Wojciech Pulcyn i na perkusji Sebastian Frankiewicz. Skąd ta zmiana? Zapytałam lidera tuż po jego udanym i dobrze przyjętym przez publiczność koncercie.
Teraz skład się zmienia dlatego, że w przyszłym roku nagrywamy nową płytę i po prostu powiedzmy, że poszukuję muzyków, z którymi mogę pewien materiał zagrać. Na nowej płycie będą znowu jeszcze inni muzycy grali niż ci, którzy grali tutaj. Na pewno będzie nagrywał Radek Nowicki, na pewno będzie Wojtek Pulcyn. No, zmienia się ten skład. To jest taka rzecz bardzo płynna, tym bardziej, że mamy duże wyzwanie, ponieważ nagrywamy dla dużej wytwórni Act Records, dla której nagrywał niedawno zmarły Esbjörn Svensson, pianista. Także jest to dla nas dość poważne sytuacja i staram się jakoś przygotować jak najlepiej ten materiał i jak najlepiej go ograć.
Gdzie pan znajduje współpracowników?
No to jest tak, że wszyscy jesteśmy jakoś związani z klubem Umuniaka w Krakowie, zresztą chyba jednym z najsłynniejszych w Polsce i tam spotyka się wielu młodych muzyków i współpracuje ze sobą, gra standardy z Umuniakiem i to jest jakby taka szkoła, na której możemy się sprawdzić i dowiedzieć, kto najlepiej i jakie rzeczy potrafi interpretować i to się tak dzieje.
Jakie plany na najbliższy czas?
Najbliższy czas, no przede wszystkim do przygotowania do płyty, która w styczniu będzie powstawać i myślę, że dalej będziemy jakieś koncerty robić, które będą później promowały tą płytę. Na początku nie chcę nic zapeszać, ponieważ jest to jakby plan nasz, żeby wydawać z aktem. Jeśli do skutku to nie wyszło, to będziemy nadal wydawać dla Arms Record. Thank you.
Pan się odżegnuje od smooth jazzu i zdecydowanie pana muzyka nie jest lekka, łatwa i przyjemna. Nie boi się pan trochę, że będzie zbyt elitarna?
Ja myślę, że to jest jakby siła tej muzyki i bardzo ona poniekąd cedzi słuchacza. Mhm. Czyli sprawia, że przychodzą ludzie, którzy naprawdę chcą posłuchać czegoś tam wykwintnego, przemyślanego. Jest to muzyka konceptualna, dużo ze sobą rozmawiamy w zespole i pracujemy nad brzmieniem zespołu, nad kompozycjami i dopracowujemy szczegóły.
Co pan myśli o publiczności w Polsce? Czy ona się zmienia, czy ewoluuje, czy jest przygotowana na taką muzykę?
Ja myślę, że w tej chwili... Jest taka sytuacja, że, bo myślę, że do tego zmierzamy, że media twierdzą, że nic się nie dzieje w muzyce jakby elitarnej, tak zwanej. A tak naprawdę tam elitarna muzyka w tej chwili jest największym uderzeniem, ponieważ ludzie już mają dość tej papki, która leci w radiu. Potrzebują posłuchać czegoś innego niż muzyki, która się opiera na trzech akordach.
Czy to się przekłada też na liczbę słuchaczy na koncertach, na przykład na liczbę zakupionych płyt jazzowych?
Ja myślę, że to jest po prostu kwestia promocji. Gdyby media normalnie promowały tak samo muzykę elitarną, którą tak w ten sposób nazywamy, czyli klasyczną i jazzową, w ten sam sposób, co promują gwiazdy pop, to myślę, że zupełnie inaczej wyglądałyby frekwencje na koncertach i inne to byłyby sale, w których by się grało te koncerty. Także myślę, że to jest kwestia, wszystko jest w rękach tak naprawdę nie naszych, bo gramy muzykę jakby, która wcale nie jest taka trudna. Z drugiej strony wielu ludzi przychodzi, że po koncercie mówi, że to było coś, co naprawdę było jakieś odżywcze dla ducha, a nie zwykłym przekazem do zabawy.
Pana zdaniem jazz ma się jak najlepiej?
Myślę, że się ma jak najlepiej sam w sobie. Jakoś rozwija się, ewoluuje i robi się kolaż z różnymi stylami, typu drum and bass, typu powiedzmy muzyka klubowa, muzyka elektroniczna. I to w jakiś sposób tam cały czas się miesza i rozwija samo w sobie. Myślę, że najbardziej skostniała tak naprawdę w tej chwili jest muzyka popowa, która gdzieś tam zaczyna karmić się bardziej skandalami, które występują poza muzycznie niż samym artyzmem.
Słyszał pan o tym, że w Szczecinie powstaje taka międzynarodowa szkoła audiowizualna?
No słyszałem, że ma powstać największy ośrodek w Europie, który będzie kształcił artystów ogólnie rzecz biorąc.
Co pan o tym myśli?
Myślę, że to jest bardzo szczytny cel, aczkolwiek znając historię i czytając wiele biografii wielkich artystów, największa szkoła jest właściwie poza szkołą, czyli tak naprawdę w życiu. I powiedzmy, że poniekąd w to wierzę i dobrze, że takie placówki powstają, bo być może wiele talentów, których nie możemy odkryć w sposób naturalny, czyli poszukując ich do zespołu, będą mogły po prostu się gdzieś tam pokazać, będą mogli ci ludzie się pokazać właśnie przez taką placówkę. Także jest to bardzo, bardzo szczytny cel, aczkolwiek myślę, że cała sztuka gdzieś jednak z dala od tej formalnej nauki się rozwija. Na pewno jest to pomocne, ale nie sądzę, żeby to była jakaś kluczowa rola.
A jak się zaczęła pana kariera?
Moja kariera? Kariera? Nie przesadzajmy, to żadna kariera. No po prostu gramy, staramy się robić to jak najlepiej i myślę, że to wszystko, co w tej chwili się dzieje w moim życiu muzycznym, mogę zawdzięczać nie temu, że studiowałem w Akademii w Katowicach, w której poznałem wielu muzyków wspaniałych, miałem wspaniałych profesorów, tylko przede wszystkim właśnie, powiedzmy, nieformalna szkoła w klubie Umuniaka, gdzie trzeba było się zetknąć jakby z artyzmem i z muzyką na żywo i trzeba było to tworzyć w jak najlepszym jakby kształcie.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W lekcji dzisiejszej z cyklu Le Français ça vous chante porozmawiajmy trochę o zagadnieniach gramatycznych, które podsuwa nam piosenka Stefana Eschera Déjeuner en paix. Déjeuner en paix jest jedną z najpopularniejszych piosenek Eschera. Opowiada o dwojgu ludziach, którzy w pewien pochmurny poranek, jedząc śniadanie, oddają się rozmyślaniom. Posłuchajmy ponownie tej piosenki i zastanówmy się nad jej treścią.
J'abandonne sur une chaise les journaux du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Przyjrzyjmy się następującemu zdaniu.
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent.
Mówi ona o prasowych doniesieniach ze świata. D'où qu'elles viennent, to znaczy skądkolwiek, nieważne skąd wiadomości pochodzą. Mogą być z Afryki, Azji czy Europy i tak z reguły są złe. W zdaniu tym czasownik vien występuje w trybie subjonctif. W trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego tryb jest trudny do rozpoznania, gdyż subjonctif przyjmuje taką samą końcówkę jak tryb orzekający, indicatif. Tylko czasowniki nieregularne mają w tym przypadku formę odrębną.
Ils viennent tous les deux.
Jest to indicatif présent.
Je voudrais qu'ils viennent.
Jest to subjonctif présent.
Ils sortent ensemble?
To indicatif présent.
Non. Je ne crois pas qu'ils sortent ensemble.
To subjonctif présent.
Il va n'importe où pour avoir la paix. Où que l'on aille, les nouvelles sont mauvaises. Quel que soit l'endroit où l'on aille, les nouvelles sont mauvaises. Le journal n'est jamais gai.
C'est bien vrai. Quoi qu'on lise, il y a de mauvaises nouvelles.
Quelles que soient les nouvelles, elles sont mauvaises. Il y a une mauvaise nouvelle dans le journal ce matin.
Ah non, pas maintenant. Quoi que ce soit, ne me le dis pas. Je veux déjeuner en paix.
A więc bez względu na to skąd, w tym dniu gazeta znowu przynosi same złe wieści. Nie będzie jednak przy śniadaniu rozmowy na ten temat, bo...
Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Nie należy zapominać o zgodności czasów. Jeżeli zdanie główne, na przykład Elle m'explique, jest w czasie teraźniejszym, ten sam czas występuje w zdaniu podrzędnym.
Elle m'explique qu'elle veut déjeuner en paix.
Jeżeli natomiast zdanie główne jest w czasie przeszłym, dokonanym, Elle m'a expliqué, orzeczenie drugiego zdania, podrzędnego, jest w czasie przeszłym, niedokonanym. Imparfait.
Hier, elle m'a expliqué qu'elle voulait déjeuner en paix. Elle affirme que l'homme est un animal. Elle a toujours affirmé que l'homme était un animal.
Jeżeli orzeczenie zdania głównego jest w czasie teraźniejszym, w podrzędnym może wystąpić czas przyszły.
Elle lui demande s'il va neiger.
Crois-tu qu'il va neiger?
Elle lui demande tous les jours s'il croit qu'il va neiger.
Kiedy po śniadaniu on, spoglądając przez okno z przygnębieniem, zastanawia się nad przyszłością, ona, nic nie rozumiejąc, pyta.
Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien?
Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien?
Proszę zwrócić uwagę na trzy różne możliwości zadawania pytań po francusku. Przede wszystkim można pytanie zaanonsować samą intonacją. Na przykład...
Tu va si mal? Vous habitez où? Vous vous appelez comment? Il va neiger à ton avis?
Druga możliwość to formuła pytająca. Est-ce que, na początku zdania.
Est-ce que tout va si mal? Où est-ce que vous habitez? Comment est-ce que vous vous appelez? Est-ce qu'il va neiger à ton avis?
I wreszcie można zdaniu nadać formę pytającą przez przestawienie podmiotu z orzeczeniem. Jest to forma gramatycznie najbardziej poprawna, jakkolwiek nie najczęściej stosowana. W takiej formie poprzednie zdania brzmią następująco.
Tu va-t-il si mal? Où habitez-vous? Comment vous appelez-vous? Va-t-il neiger à ton avis?
Tę właśnie formę mają pytania w ostatniej zwrotce piosenki.
Crois-tu qu'il va neiger? Me feras-tu un bébé pour Noël?
Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'à bien. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja. Telefon
plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.